Doświadczyłam i wiem, jaką miłość dał nam. Serce me wolne jest, mój wstyd odszedł tam. Obecność Twa. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Zamieszkaj tu i zostań pośród nas. Twa chwała jeszcze żyje serce me. Dziś prosimy Cię, znów wypełnij nas. Obecność Twa. Co bezcenne jest tak i ważniejsze niż świat.
Naszego rozważania zapraszamy Ducha Świętego. Niech On będzie naszym przewodnikiem. Niech daje nam potrzebne światło, otwartość serca i umysłu na prawdy zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. Tak spoglądnijmy, gdzie w ogóle jesteśmy, jeśli chodzi o nasze rozważania. To część trzecia, życie w Chrystusie. Dziś rozpoczynamy dział drugi, 10 przykazań. Temu będą poświęcone nasze najbliższe katechezy na antenie Radia Maryja. Temat 10 przykazań, jakże ważny. W ogóle przykazania. Dziś wielu ludzi żyje tak, jakby nie było w ogóle żadnych przykazań, żadnych punktów odniesienia, żadnych punktów, które gdzieś orientują nas w czasoprzestrzeni. A są one niezbywalne, jakże potrzebne i chcemy o tym dzisiaj wspomnieć i poprzez nasze kolejne katechezy. Dziś rozpoczynamy to punktem od 2052 do punktu 2055. To te punkty będą stanowić dla nas odniesieniem, wstęp do 10 przykazań, wstęp w ogóle do rzeczywistości tego, czym są przykazania, po co nam są one potrzebne i chcemy również zwrócić uwagę na to, co zawarte jest w jednym z tych punktów, które dziś będziemy rozważać, mianowicie które przykazanie w prawie jest największe. To pytanie, które zostało postawione Panu Jezusowi i do tego pytania chcemy także się odnieść, ukazując to najważniejsze przykazanie, które jest także punktem wyjścia do wszystkich innych przykazań, punktem wyjścia i punktem także docelowym. Serdecznie zachęcam, zapraszam do wspólnego rozważania, następnie do wspólnej dyskusji. Pan Bóg nie jest i nie może być nigdy przeciwko człowiekowi. Dowodem na to jest fakt, że go stworzył i pragnie go zbawić. A człowiek? Człowiek albo uznaje Boga i z nim się liczy, albo siebie czyni Bogiem i wtedy prawdziwy Bóg, przynajmniej czasowo, nie jest mu potrzebny. Pan Bóg w całej historii zbawienia, a więc także i dziś, daje człowiekowi swe liczne dary. Wśród nich jest również dar Bożych przekazań, ofiarowany człowiekowi dla jego dobra. Co trzeba i warto podkreślić, że przekazania są nam dane dla naszego dobra. Tylko i wyłącznie człowiek rozumny i wolny może te dary przyjąć albo je odrzucić. Tak było w przeszłości, tak jest też dzisiaj i tak pewnie będzie w przyszłości. Widzimy, że ludzie przez wiele bardzo różnych podejść traktują te Boże nakazy i zakazy w różnej optyce na nie spoglądamy. Pan Bóg przecież ma wszystko i tak naprawdę niczego od człowieka nie potrzebuje. I wszystko, co ludziom przez wieki ofiarowuje, ma służyć wyłącznie naszemu dobru tu na ziemi i przede wszystkim w naszej wieczności, która jest celem naszego wędrowania przez ten ziemski padł niejednokrotnie. Liczne są w Piśmie Świętym przykazania Boże. Dotyczą one zarówno spraw ludzkich, jak i spraw związanych z relacjami ludzi wobec Pana Boga. Temu też chcemy przypatrzyć się, chociażby rozważając dekalog, te pierwsze trzy przykazania odnoszące się właśnie do Pana Boga i kolejne odnoszące się do naszych wzajemnych relacji. Przykazania Boże, zresztą nie tylko dekalog czy ewangeliczne błogosławieństwa, znajdujemy niemal w każdej stronie, na każdej stronie Pisma Świętego. Są one także szeroko omawiane w tradycji Kościoła, o czym będziemy rozważać w kolejnych naszych spotkaniach, a w ostatnich 400 latach także w licznych katechizmach. Dziś są one przybliżane ludziom w prawdziwej sztuce filmowej, czy nawet w monumentalnych dziełach muzycznych, jak na przykład Raj Utracony Krzysztofa Pendereckiego, to właśnie przykazania stają się także i motywem tejże twórczości. Codziennie stajemy wobec wielu różnych niechrześcijańskich humanizmów, przeważnie ograniczonych do ściśle ekonomicznej, biologicznej albo psychologicznej koncepcji człowieka. Dlatego Kościół ma prawo i obowiązek głosić prawdę o człowieku, jaką otrzymał od Chrystusa. Mówiąc o Bożych przykazaniach, stajemy bowiem codziennie wobec konieczności mówienia o pełnej prawdzie o człowieku. Stanowi ona fundament nauczania moralnego Kościoła i jest podstawową przesłanką prawdziwego wyzwolenia. W świetle tej prawdy człowiek nie jest podporządkowany procesom ekonomicznym czy politycznym, lecz odwrotnie. To procesy są jemu podporządkowane. W tym sensie pisał święty Ireneusz, że chwałą człowieka jest Bóg, ale terenem działania Bożego jest mądrość i potęga. Jego mądrość i potęga jest człowiek. To człowiek jest przestrzenią działalności Pana Boga, jego mądrości, jego potęgi. Człowiek ten ma szansę stawać się bardziej człowiekiem dzięki Bożym przekazaniom, znanym z Pisma Świętego, znanym z całej tradycji. Dzięki przekazaniom stajemy się tutaj bardziej człowiekiem, można by tak ująć, patrząc na nasze zachowanie, kiedy ono odbiega, kiedy ono nie jest odzwierciedleniem Bożych przykazań, to właśnie niejednokrotnie mówimy o zezwierzęceniu, o pewnego rodzaju rzeczywistości, która czasem jest jakże zatwardzająca. A przykazania mają na celu to, abyśmy pielęgnowali ten przepiękny obraz, Boży obraz w naszym życiu. Ale spójrzmy również i postawmy sobie pytanie, po co Pan Bóg dał przykazania, które niejednokrotnie są uważane przez jakąś określoną liczbę osób za rzeczywistość, która zniewala, która ogranicza, która nie pomaga żyć, która jest zbędna niejednokrotnie. Po co Pan Bóg dał nam przykazania? Psalm 119. To na to dałeś swoje przykazania, by przestrzegano ich pilnie. Psalmista najwyraźniej stawia się w pozycji Boga i usiłuje odczytać jego zamysł. Po co Pan Bóg dał przykazania? To jest właściwie to samo pytanie, co po co Pan Bóg nas stworzył. I okazuje się, że po to, żeby się z nami podzielić dobrem, żebyśmy mogli przyłączyć się do Niego we wspólnej z Nim radości, z dobra. Im większe dobro oczywiście, tym większa radość, a więc z dobra moralnego radość, największa, im większe dobro, tym pilniejsza potrzeba przestrzegania tego dobra. A więc najlepszego przestrzegania godne jest prawo Chrystusa. Są prawa wpisane w bieg świata, a przestrzeganie, niezależnie od czyjkolwiek woli, to są tak zwane prawa natury. Czy chcemy, czy nie chcemy, przestrzegamy ich bardzo pilnie, bo nie możemy ich złamać. Woda płynie w dół, nie do góry. Jeżeli chcemy skierować ją w górę, do kranu, na piętrze albo do fontanny, musimy nadać jej ten ruch przez wykorzystanie innych energii przyrody, które są w stanie pokonać prawo ciążenia. Możemy więc to prawo przezwyciężyć, ale nie możemy go skasować. I okazuje się, że jeśli ktoś chce się sprzeciwić jakiemuś prawu natury, musi w ten sprzeciw włożyć tyle wysiłku i wynalazczości, że tym bardziej to prawo wyznaje i potwierdza. Pan Bóg ustanowił te prawa, by ich przestrzegano pilnie. Po prostu po to, żeby dać swojemu stworzeniu jakieś stałe środowisko życia. Samo życie jednakże w wypadku ludzi poddał prawom, których zachowanie zostawione jest naszej wolności, zostawione do naszego wyboru. Czy może w takim razie być zadowolone z każdego wyboru? Dał przykazania, byśmy się ich przestrzegali pilnie. Oczekuję, że będziemy chcieli ich przestrzegać, że włożymy w to pilność, staranie. Dał nam wolność, żebyśmy ją wykorzystywali przez posłuszeństwo. Wolność jest zaproszeniem do miłości Boga. Przy rachunku sumienia jednakże możemy czasem zdać sobie sprawę, że żyjemy tak, jakby prawo zostało nam dane, ale po to, żebyśmy je chwalili, albo żebyśmy o nim czytali, albo w końcu, żebyśmy mieli o czym zapomnieć na cały rok i do czego wracać podczas rekolekcji. Bo nieraz nawet pamiętanie o jakimś całkiem drobnym żądaniu Pana Boga wydaje się nam ponad siły. Pewnie, jeżeli prawo Boże jakiegokolwiek rodzaju i stopnia ważności, od nie zabijaj czy nie cudzołóż, aż do nie przeszkadzaj drugiemu w codziennym życiu, nie utrudniaj mu tego życia, nie bądź dla niego przeszkodą w jego szczęściu, jest już dla nas tylko udręką, to nie ma sensu mówić o pilności, o radości, o upragnieniu. Wtedy jedno z dwojga. Albo powiemy sobie, moja dusza oślepła, ale nadal chcę służyć Panu, a nuż on kiedyś ulituje się i ześle światło, albo powiemy sobie, teraz nareszcie wiem, że to wszystko nie ma sensu. Teraz zmądrzałem, teraz zrozumiem. I wtedy pozostaje już tylko prawo łamać. Najważniejsze jest pamiętać, że pilność a entuzjazm to nie to samo. Mogą istnieć razem, ale można także trwać w pilności bez entuzjazmu. Nawet trzeba, jeżeli wiara ma się pogłębiać, a nie pozostać na poziomie pewnej niedojrzałości duchowej. Pan Bóg dał nam przykazania, abyśmy ich przestrzegali pilnie, a nie powiedział, że mamy ich przestrzegać z bojową pieśnią na ustach wśród nieustannych uniesień. A święty Benedykt uczy z doświadczenia, że można przez wprawę dojść do przestrzegania łatwego i spokojnego, tylko nie mówi, jak długo musi trwać ta wyprawa, jak długo musi trwać to wprawianie się i czy aby dla każdego człowieka równie długo. I w tym właśnie przygoda pilności, sumienności w codziennym wypełnianiu prawa, codziennym wypełnianiu przepisów, przykazań, które mają służyć mojemu, twojemu dobru, które mają służyć uświęcaniu życia człowieka. Spójrzmy, moi drodzy, na to przykazanie, które Pan Bóg daje nam jako pierwsze spośród wszystkich przykazań. To o które pyta osoba, która przychodzi do Pana Jezusa, które przykazanie w prawie jest największe. Pan Jezus odpowiada, będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swoim, swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, 22 rozdział, wersety od 37 do 50. I dalej czytamy w katechizmie: Dekalog powinien być wyjaśniany w świetle tego podwójnego i jednego przykazania miłości, która jest wypełnieniem prawa. Wobec tego, jeśli mamy wyruszyć w tą wyprawę, w której chcemy poznawać dekalog, uświadamiać sobie coraz bardziej, następnie żyć dekalogiem, to rozpocznijmy od tego, do czego zachęca nas katechizm Kościoła katolickiego, do skupienia swojej uwagi na przekazaniu miłości. Od niego chcemy wyjść, aby następnie rozpocząć dalszą refleksję nad poszczególnymi przykazaniami zawartymi w Dekalogos, 10 słowach. Akashi Kaiko. Tak nazywa się najdłuższy i jeden z najwyższych mostów wiszących na świecie, leżący w Japonii pomiędzy wyspami Shikoku i Aiwai. Prawie 300-metrowe pylony nieznacznie jedynie ustępują wieży Eiffla. Długość wszystkich kabli użytych do budowy tegoż mostu wynosi 300 tysięcy kilometrów. I wystarczyłoby to na okrążenie Ziemi 7,5 razy. Cieśnina Akashi jest jakże niewdzięcznym miejscem do budowy mostu. Architekci musieli uwzględnić zmienną pogodę, silne wiatry, opady, huragany, tsunami, trzęsienia ziemi, prawie trwające 10 lat. Od 1988 do 1998 roku budowa przetrwała właśnie gigantyczne trzęsienie ziemi w Kobe w 1995 roku. Zginęło w nim 5 tysięcy ludzi, 300 tysięcy straciło dach nad głową. Jednak konstrukcja Akashi Kaiko pozostała nienaruszona. W wydłużeniu o 80 cm uległy jedynie odległości między pylonami, czyli tymi punktami, na których rozwieszone są winy, tymi liny nad tymi punktami spajającymi, będącymi tymi dwoma biegunami, które stanowią takie kotwice wtwierdzone w przestrzeń ziemi, na których rozpięty jest cały most. Trzęsienie ziemi, o którym mówimy, miało moc 7,2 stopnia w skali Richtera. Most wytrzyma trzęsienie ziemi o skali 8,5 Richtera i napór wiatru wijącego z prędkością 290 km na godzinę. I ktoś może w tym miejscu zapytać, ale o co chodzi? Po co w ogóle o tym mowa? Co mam wspólnego most, jakiś tam, gdzieś tam, nawet największy, nawet wytrzymający taki napór różnego rodzaju żywiołów do przykazań. Więc można się na pierwszy rzut oka wydawać to dość dziwne, ale most Akashi Kaiko zawieszony został na dwóch potężnych pylonach, o których mowa, które są w stanie oprzeć się wiatrom i trzęsieniom ziemi, utrzymując 181 tysięcy ton stali. Pan Jezus z kolei w tym fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza mówi o podobnej konstrukcji. Mówi o dwóch przekazaniach miłości, na których opiera się, a dosłownie w tekście greckim, wisi całe prawo i prorocy. Jeśli myślimy, że trudno jest zbudować most o dwóch przęsłach, spinający jedną z najruchliwszych, najniebezpieczniejszych cieśnin świata, to co dopiero powiemy o konstrukcji, która ma wytrzymać napór wszystkiego, co niesie sobą ludzkie życie, o takim cudzie architektury mówi właśnie przykazanie miłości. Przykazanie miłości zazwyczaj kojarzy nam się z Nowym Testamentem i znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa. Tymczasem odziedziczyliśmy je przecież wraz ze Starym Testamentem i historią narodu wybranego. W Księdze Wyjścia w rozdziale 20 opisywany jest moment, kiedy to na górze Synaj Pan Bóg objawia Mojżeszowi prawo 10 przykazań. Jeśli ktoś cierpliwie czyta dalej, dowiaduje się, że nie są to jedyne prawa, jakie Izrael otrzymuje wówczas od swojego Boga. Po dobrze znanych 10 przykazaniach wkraczamy w kodeks przymierza, który ciągnie się aż do Księgi Wyjścia, tutaj rozdziału od 20 do 23. Prawa, które tu znajdujemy, niewątpliwie są starożytne, podobnie do praw mezopotamskich i kananejskich, starsze od podobnych kolekcji w Księdze Powtórzonego Prawa, Księdze Kapłańskiej. Odzwierciedlają one sytuację Izraela w czasach sprzed wygnania, sytuację narodu widzianą z perspektywy małej wioski, w której jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy. W Księdze Wyjścia, 22 rozdział, werset od 20 do 26, dochodzimy do przepisów dotyczących najsłabszych i najbardziej narażonych na wysysk, biedę grupy społecznej. Cudzoziemcy lub obcy. To odpowiednik współczesnego uchodźcy, emigranta, który opuszcza swój dom rodzinny z powodu wojny, z powodu głodu lub z powodu prześladowania, aby poszukiwać nowej ojczyzny, bezpiecznego miejsca, gdzie mógłby żyć, rozwijać się. Izraelici mają się z nimi obchodzić dobrze, pamiętając, że sami także byli obcymi w Egipcie. Dwie kolejne grupy z marginesu społecznego, które prawo otacza szczególną opieką, to sieroty i wdowy. Ze względu na to, że są one pozbawione naturalnej opieki ze strony rodziny, zyskują potężnego opiekuna w Panu Bogu, który obiecuje zemstę wszystkim chcącym ich poniżyć i krzywdzić. Czytamy w Księdze Wyjścia. Wreszcie zakaz lichwy i prawo dotyczące zestawu ma za zadanie chronić życie tych, których bogactwem jest często jedynie płaszcz, służący im jako okrycie w nocy. Także w tym przypadku Pan Bóg staje w ich sprawie jako rzecznik. Powtarza on, że słucha głosów tych, którzy żalą się przed nim, ponieważ jest pełen współczucia, jest łaskawy, jest kochający. Przypomina się tu scena, kiedy Pan Bóg odpowiada na krzyk swojego ludu uciśnionego w Egipcie. Hebrajskie hanun, łaskawy, współczujący, którym opisuje się tu sam Pan, to właściwie jest imię własne. W Piśmie Świętym 13 razy opisuje się nim wyłącznie Pana Boga. Życie z Bogiem przypomina życie w rodzinie, w której Bóg jako ojciec troszczy się o swoje najsłabsze dzieci. Życie w rodzinie nakłada także zobowiązania na wszystkich, aby troszczyć się o siebie nawzajem. Więc więcej, nawet od tego, jak troszczymy się o innych, zależy nasza relacja z Bogiem. Miłość bliźniego to praktyczne wypełnianie dekalogu. Miłość bliźniego to praktyczne wypełnianie dekalogu. Od niej zależne. Zależeć będą losy także przymierza, jakie Pan Bóg zawarł ze swoim ludem. Jednak miłość to także to walka, to trud. Życie według przykazań, według tego przykazania, które stoi w centrum wszystkich przykazań miłości, Boga i bliźniego, to trud. A także prawdziwa walka. To walka ze światem, który w imię swych egoistycznych interesów spycha chrześcijan, spycha Ewangelię na margines, odmawia nam realnego głosu i udziału w życiu społecznym. To także walka z egoizmem, który często powstrzymuje nas przed zaangażowaniem się w sprawę wiary, w czynny udział w życiu Kościoła, w rozwiązywanie jego problemów, w obronę praw i wartości chrześcijańskich. Chrześcijaństwo w naszym wydaniu to zbyt często introwertyczne skupienie się na mojej relacji z Bogiem, zbyt rzadko walka i praca dla Jego Królestwa. Pan Jezus na pewno znał Księgę Wyjścia i jej prawa łączące w jedno miłość Boga i bliźniego. W Ewangeliach widzimy, jak w twórczy sposób interpretuje on pisma i tradycje swojego narodu, okazją staje się kolejna konfrontacja z faryzeuszami, którzy u Mateusza opisani są w bardziej niż gdziekolwiek indziej krytyczny sposób jako jego przeciwnicy. Jeden z nich, znawca prawa, wysuwa się przed szereg i w imieniu wszystkich zadaje podchwytliwe pytania, o którym wspomnieliśmy. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Pytaniem nie należy do najłatwiejszych. Głowili się nad nim już wielcy, którzy byli autorytetami w tym świecie rabinackim. Między innymi Hillel streszczał całe prawo w swojej słynnej złotej regule: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Simlaj twierdził, że już Dawid w psalmie 15 zredukował 613 przykazań Mojżesza do 11 najważniejszych. Izajasz do 6, Michasz do 3, Amos i Habakuk do 1. A co odpowie Pan Jezus? Każda odpowiedź na nowo rozgrzeje stare kontrowersje i może przyczyni się wreszcie do usunięcia ze sceny niewygodnego nauczyciela. Takie było założenie faryzeuszy. Jezus, odpowiadając, cytuje Pismo Święte, modlitwę Szemma, odmawianą przez pobożnego Izraelitę kilka razy dziennie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swoim, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Przekazanie miłości Boga jest pierwsze i najważniejsze. W nim skupiają się wszystkie inne przykazania, bo wzywa ono do posłuszeństwa Stwórcy i wszelkim ustanowionym przez Niego prawom. Warto przy tej okazji wspomnieć, że miłość ta nie ma nic wspólnego z uczuciami, które zazwyczaj przychodzą nam do głowy, kiedy słuchamy o sercu, o duszy. Dla autentycznych serce to ośrodek, w którym człowiek podejmuje swoje decyzje, odpowiednik naszej woli, sumienia. Dusza to zasada życia, nośnik wszelkich życiowych energii i ludzkiej kreatywności. Wreszcie umysł oznacza władze intelektualne. Miłość do Boga ma angażować całego człowieka, całe jego życie, poczynając od głębi wewnętrznej osoby, a kończąc na wszystkim, w czym wyraża on się na zewnątrz, w jego pracy, w zaangażowaniu w sprawy świata. To jednak tylko połowa odpowiedzi Pana Jezusa. Jako twórczy nauczyciel, wzorem rabinów swoich czasów, sięga on po technikę zwaną Gezerach Szawach, łączącą ze sobą na zasadzie podobieństwa dwa fragmenty biblijne, tak aby nawzajem się uzupełniały i tłumaczyły. Drugie przykazanie, podobne do pierwszego, brzmi: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Pan Jezus znów cytuje dosłownie pisma, Księgę Kapłańską, 19 rozdział, 18 werset. Następnie dodaje: na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Innymi słowy, nie da się zachować przekazań prawa, nie zachowując przekazania miłości Boga i bliźniego. To jest absolutny punkt wyjścia. Ciekawe jest, Jaki obraz mógł mieć przed oczyma Pan Jezus, opisując prawo i proroków zawieszonych na przykazaniu miłości? W tamtych czasach nie budowano jeszcze mostów wiszących, które Jezus mógłby podać za przykład. Greckie słowo kremanymi, którego używa tu Mateusz, można oznaczyć jako tarcze lub zbroje, zawieszone jako trofea wojenne, talizman lub ziemię unoszącą się w próżni. Opisuje się nim także ciało wiszące na krzyżu, a Łukasz w obrazowy sposób mówi o ludziach, którzy wisieli wręcz na ustach Jezusa. Czasownik u Mateusza wyraża niewątpliwie ścisłą zależność, ale także fakt, że to miłość spaja i nadaje całościowy charakter prawu Bożemu. Grecki rdzeń krem aster używany jest także na określenie mięśni, które wiążą i podtrzymują wnętrzności ciała ludzkiego, a krem aston oznaczać może liny podtrzymujące główny maszt okrętu. Innymi słowy, miłość to siła podtrzymująca naszą religijność, podobna do grawitacji utrzymującej ziemię w przestrzeni, mięśni podtrzymujących nasze ciało i lin napinających żagiel i maszt okrętu. Dwa przykazania miłości zostały pomyślane, aby tak słynny most z ciśniny Akaszy unieść na sobie cały ciężar, tysiące ton ludzkiego życia, wszystkie doświadczenia, które nas spotykają. Pierwszy filar to relacja z Bogiem, nasza modlitwa, życie sakramentami jest absolutnie najważniejsze. To prawdziwy fundament naszego życia, nośnik naszych życiowych energii, wszelkiej kreatywności, jaką jest sobie zdolny pomieścić człowiek. Jednak czym byłby most z jednym tylko pylonem? Niedokończoną konstrukcją, ruiną pośrodku zatoki, która nikogo nie przeprowadzi na drugi brzeg. Dlatego konieczny jest drugi filar, nasza miłość bliźniego. Tylko na tych dwóch rzeczywistościach można zbudować cokolwiek trwałego. Miłość Boga bez miłości bliźniego jest martwa i zakłamana. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła w 4 rozdziale 20 wersecie. Miłość Boga bez miłości bliźniego jest martwa i zakłamana. Podobnie miłość bliźniego bez Boga szybko przestaje się, przekształca się w pogoń za własnym ego, za wykorzystywaniem innych. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy promują ateistyczny humanizm. Wszyscy, którzy reformują Europę, wyrzekając się odniesienia do tradycji, do wartości chrześcijańskich. Jeśli tylko na dwóch przekazaniach miłości oprzemy nasze życie, mogą próbować swoich sił burze, osobiste tsunami, globalne kryzysy. Przetrwamy trzęsienia silniejsze niż 8,5 stopni w skali Richtera. Nasze życie opiera się na potężnym fundamencie. Jest jak most zawieszony pomiędzy niebem i ziemią, po którym zmierzamy do naszego Boga i prowadzimy do Niego innych. Wówczas jesteśmy prawdziwym cudem Bożej architektury, opartym o dwa fundamenty, dwa pylony, używając tego porównania z mostem. Przykazanie miłości Boga i bliźniego, rozpostarte na dwóch brzegach naszego życia, pomiędzy którymi przechodząc idziemy ku spotkaniu z tym, który jest celem naszego życia. Przekazanie miłości stanowiące fundament, na którym budujemy swoje życie, fundament także do naszego dalszego rozważania poszczególnych przykazań zawartych w dekalogu. Bez tego źródła trudno byłoby wyruszyć w dalszą drogę 10 przykazań.